Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiamy. Zapraszamy do obejrzenia naszych rozmów niedokończonych, które odbywają się, wiadomo, w takim czasie, kiedy Ojciec Święty teraz przelatuje dokładnie nad Polską, lecąc na pielgrzymkę do Korei. Wszyscy mamy w sercach i w naszych modlitwach i w pamięci tę pielgrzymkę, ale my też żyjemy w naszym kraju tu i teraz i interesują nas sprawy naszego kraju. Dlatego temat dzisiejszych rozmów to odpowiedzialność władzy państwowej i samorządów za obecny stan Polski. A w naszym studio witamy serdecznie panią Joannę Kopcińską, która jest przewodniczącą Rady Miejskiej w Łodzi.
Była. Dziękuję. Witam serdecznie.
Witamy panią Danutę Sikorę, radną powiatu gdańskiego.
Witam serdecznie.
Pana posła Andrzeja Jaworskiego, wiceprzewodniczącego Zajmowej Komisji Skarbu Państwa, ale kiedyś też i związanego
radny miasta Gdańska, radny województwa pomorskiego.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, witam.
I pana posła Marcina Mastalerka, członka Sejmowej Komisji Gospodarki, ale również wcześniej związanego z samorządem.
Oczywiście, byłem szefem klubu sejmiku województwa łódzkiego, a tylko dopowiem o pani przewodniczącej Joannie Kopcińskiej z Rady Miejskiej, że już nie jest przewodniczącą Rady Miejskiej, ponieważ kiedy odważyła się wystartować z Prawa i Sprawiedliwości jako niezależna kandydatka na prezydenta Łodzi, to dwa dni później Platforma ją odwołała z funkcji przewodniczącej, więc tak działa Platforma. Tak, jeżeli ktoś się odważy, tak jak Joanna Kopcińska, wystartować na
czyli w ostatnich
prezydenta,
dniach to, się
stało, tak? To dwa dni później jest się odwoływany.
Dziękuję za uzupełnienie. No właśnie ten temat, odpowiedzialność władzy państwowej i samorządów za obecny stan Polski. Stan Polski zdaje się być taki, jak nazwano go w tych różnych rozmowach, tych nazwijmy to prywatnych, które zostały ujawnione wskutek tej afery taśmowej, że no, jest w opłakanym stanie praktycznie Polska istnieje teoretycznie. Tak, jeszcze były inne jeszcze epitety, różne określenia, których nie będziemy teraz przywoływać. Czy tak jest rzeczywiście i jak to jest na poziomie też samorządowym? Jak to jest w Gdańsku, w obszarze gdańskim, jak to jest w łódzkim?
Myślę, że liczby najlepiej mówią o tym, co się w danym państwie czy w danym samorządzie dzieje. My mamy sytuację taką, że państwo jest zadłużone, doskonale o tym wiemy. W ostatnich dniach to zadłużenie przekroczyło ten magiczny bilion złotych, co oznacza, że na każdym obywatelu jest teoretycznie kilkadziesiąt tysięcy długu. To są pieniądze, które zadłużyły każdego niemowlaka, każdego emeryta, każdą osobę, która żyje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale ma obywatelstwo polskie i także żyje za granicą. Więc zdajemy sobie sprawę, że trudno dzisiaj mówić, aby te kilkoletnie rządy Donalda Tuska doprowadziły do jakiegokolwiek ładu, jeżeli chodzi o finanse państwa, wprost przeciwnie. Podobnie jest w samorządach. Natomiast największe niebezpieczeństwo, jakie obecnie dzisiaj dotyczy naszego kraju, to jest to, co w ostatnim swoim wystąpieniu premier Jarosław Kaczyński nazwał wielkim kryzysem aparatu państwowego. Dlatego, że jeżeli wiemy, że nie tylko urzędnicy państwowi, samorządowi, ale także prokuratorzy i sędziowie nie są w stanie być dzisiaj w żaden sposób rozliczani za to, że naruszyli swoją funkcję, naruszyli swoją niezawisłość sędziowską czy prokuratorską, to jak możemy się spodziewać, że pozostałe ośrodki władzy mogą działać właściwie? Ja przypomnę tylko ten jeden aspekt sędziego z Gdańska, który okazało się, że wskutek akurat dziennikarskiej prowokacji był w stanie poinformowany przez dziennikarza, że dzwoni do niego ktoś z kancelarii premiera rozmawiać na temat, jakiego werdyktu ma za chwilę, jaki werdykt ma ogłosić w procesie, który sprawuje, uniknąć kary. No bo on, okazało się, że sędzia, który sprzeniewierzył swój status sędziowski, był usłużny w stosunku do władzy, sędzią jest nadal, został tylko przesunięty do innego sądu. A dziennikarz czy dziennikarze, którzy tej prowokacji użyli, którzy udowodnili Polakom, że mamy dzisiaj prokuratorów, sędziów, którzy są w stanie zrobić to, co władza od nich oczekuje, mają olbrzymie problemy. Więc jeżeli ta władza sądownicza, prokuratorska nie działa albo działa na zawołanie, to co dopiero dzieje się w państwie, w instytucjach państwowych i w instytucjach samorządowych.
Platforma Obywatelska w 2007 roku, startując do wyborów, miała hasło "by żyło się lepiej wszystkim". Czy to było prawdziwe hasło? To najlepiej pokazały taśmy prawdy Donalda Tuska. Tam usłyszeliśmy, komu ma się żyć lepiej. I to najdelikatniej rzecz ujmując, nie chodziło o wszystkich, chodziło o Sitwę. I my jako Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziliśmy taką kampanię billboardową, żeby o tym przypomnieć, żeby przypomnieć, co w 2007 roku Donald Tusk obiecywał, że będzie żyło się lepiej wszystkim, ale instytucja, firma związana z Agorą, czyli wydawcą Gazety Wyborczej, ocenzurowała billboardy Prawa i Sprawiedliwości. Nie wolno nam było nazwać władzy Donalda Tuska sitwą. Cieszę się, że tu w telewizji Trwam możemy mówić o tym swobodnie, no ale niestety niektórym w Polsce nie podoba się, by przypominać hasła Platformy Obywatelskiej, przypominać te frazesy, o których mówiono. Przecież widzieliśmy tam kilka bardzo interesujących i poznawczych rozmów. Widzieliśmy pana Nowaka, który dba o to, żeby kontrola skarbowa, która dotyczyła jego i jego żony, została ukręcona. Widzieliśmy tam pana Sienkiewicza, który namawia i rozmawia z szefem niezależnego w teorii Narodowego Banku Polskiego, żeby w skrócie dodrukował pieniędzy, żeby nie dopuścić Prawa i Sprawiedliwości do władzy. Widzieliśmy te wszystkie rachunki za 1300 zł. Zresztą widziałem takie memy w internecie, gdzie siedzi pan Sienkiewicz i Belka, czy Nowak, i zastanawiają się, pytają się kelnera, co można dzisiaj u pana zjeść za pensję minimalną. Bo to oni wydawali na obiad tyle, a nawet więcej, ile wynosi w Polsce minimalna pensja. Więc my chcieliśmy pokazać, co Platforma obiecywała w 2007, a jak to wygląda naprawdę. Te taśmy prawdy były potrzebne po to, by zweryfikować to, co my wcześniej jako Prawo i Sprawiedliwość mówiliśmy. Bo wielokrotnie to mówił Andrzej Jaworski, wielokrotnie mówili to liderzy Prawa i Sprawiedliwości. My dokładnie opisywaliśmy tą władzę i część osób, tych niedowiarków, mówiła, że to niemożliwe. No i proszę, przyszły taśmy, wszystko zostało zweryfikowane. Ale czy tak jest tylko w Warszawie? Czy tak jest tylko w Sejmie? Czy dotyczy tylko ministrów? Ja jestem przekonany, że nie. Że w samorządach, w wielu samorządach, które zawłaszczyła Platforma Obywatelska, jest znacznie gorzej. Tylko tam kontrola w tych samorządach niestety jest słabsza niż w Warszawie, ale tych patologicznych sytuacji jest więcej. Już kończąc, jeszcze taka dygresja. Ja często obserwując polityków Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, to co oni mówią, mam wrażenie, jakby to byli opozycyjni politycy, bo oni odżegnują się, mówią, że to w ogóle nie oni za to odpowiadają. To słynne powiedzenie Donalda Tuska, że on nic nie może, on za nic nie odpowiada. No ja przypomnę, że od 7 lat rządzi Platforma Obywatelska, od ponad 4 lat pilnuje żyrandola w Pałacu Prezydenckim pan Komorowski. Nie było w ostatnich, nie było w 25 latach partii, która zawłaszczyła tak wiele władzy, która miała samorządy, która miała rząd, wiele instytucji, i pełną odpowiedzialność bierze za to Donald Tusk. No i ja czasem uśmiecham się, kiedy oni się od tego uchylają i mówią, że tak naprawdę to oni za nic nie odpowiadają.
Wspomniał pan poseł wcześniej o tym, że są samorządy i tutaj też duże rzeczy się rozgrywa i są mniej kontrolowane. Właśnie to pytanie do pani.
Na przykład idzie z góry.
To samo dzieje się w samorządach. Po reformie samorządowej wydawało się, że samorządy to jest to, co są jedną z najlepszych rzeczy, jaka przytrafiła się Polsce. Ale po tylu latach władzy widzimy, że w tych samorządach też nie dzieje się najlepiej. Chociażby z tego względu, że tkwią w tych samorządach ludzie już od wielu, wielu lat. Betonują tą władzę. Po którejś tam kadencji, no niestety, jak ludzie, oczywiście tego nie można zmarnować, bo przez te lata bardzo dużo dobrych rzeczy się zrobiło. Samorządy pozyskały ogromne środki, zarządzają ogromnymi pieniędzmi, natomiast bardzo trudno jest to kontrolować, dlatego że ja na przykład jestem jedną opozycyjną radną w Radzie Powiatu. Nawet oczywiście mam dostęp do wiedzy na tyle, ile chcę, ale jak się spotykam z ludźmi, to mam wrażenie, że bardziej współpracuje władza z jakąś częścią społeczeństwa, tak jak to jest jej wygodne. I w tym momencie, kiedy w takich czasach trudnych i dla kraju, i dla mamy tutaj kryzys władzy, ale też jest kryzys polityczny na świecie, zagrożenie, w takich trudnych czasach nam też przyjdzie prowadzić kampanię samorządową, która się rozpocznie za chwilę. I też trzeba będzie tutaj z ludźmi rozmawiać, próbować ich przekonać. Będzie bardzo trudno, dlatego że władza się zachowuje bardzo arogancko w stosunku do obywateli. Po tylu latach już naprawdę czuje się mocna, niezagrożona. Ma wszelkie instrumenty, żeby sobie dalej zarządzać przede wszystkim ogromnym kapitałem. Robi kampanię za pieniądze publiczne. Ludzie są zniechęceni. My byśmy chcieli teraz w kampanii samorządowej powiedzieć im coś dobrego, zachęcić do udziału, żeby przede wszystkim młodzi ludzie chcieli wziąć udział w kampanii. Natomiast jest to bardzo trudne, dlatego że im się po prostu nie chce, bo mówią, że nic się nie zmieni, tak? Że ci sami ludzie znowu dojdą do władzy, że ci sami ludzie będą robili wszystko wokół siebie. My będziemy próbować, rozmawiamy z różnymi ludźmi i tak jak mówię, przykład idzie z góry, to takie rzeczy się dzieją na naszych podwórkach też, bo w momencie, kiedy dzieje się coś złego, jakiś polityk popełnia wykroczenie, to w pewnym momencie jest wyrzucany z partii, tak jakby partia się chciała pozbyć problemu, natomiast nie ocenia się go jako człowieka. Nie ocenia się jego moralności, nie ocenia się go za to, co złego zrobił, tylko żeby nie szkodził wizerunkowi partii. I w tym momencie to jest, mówię, na pewno takich przykładów jest wiele. Bardzo będziemy chcieli, żeby ta kampania, która się niedługo rozpocznie, była pozytywna, natomiast władza, taka sytuacja, jak jest dzisiaj, zrobiła dużo złego i będzie nam bardzo trudno.
W samorządach, jak w soczewce, widać stan państwa. Na przykładzie mojego miasta, Łodzi, doskonale widać, jak destrukcyjne dla mieszkańców są rządy Platformy Obywatelskiej. Prezydent miasta, wywodzący się z rządzącej partii, zadłużył miasto. Na początku kadencji obecnej pani prezydent dług na jednego mieszkańca wynosił 1800 zł. Pod koniec kadencji będzie wynosił 4400. Jest to ogromne zadłużenie, przy czym przy 4-miliardowym budżecie miasta zaciągnięte zobowiązania finansowe na ponad 2 miliardy 168 milionów złotych i propozycje w tegorocznych założeniach do budżetu na rok 2015 z propozycjami zaciągnięcia kolejnych kredytów na kwotę 400 milionów, żeby ponad połowę tego nowego kredytu z przyszłorocznego budżetu przeznaczyć na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań finansowych, to są perspektywy bardzo smutne dla trzeciego jeszcze co do wielkości miasta w Polsce i należy zrobić wszystko, aby te nieudolne rządy Platformy Obywatelskiej przerwać. Na przykładzie Łodzi widać, że Platforma nie inwestuje w człowieka. W Łodzi wydaje się mnóstwo pieniędzy na wielkie inwestycje drogowe, ale mieszkańcy nie chcą tych inwestycji. To są inwestycje nieprzemyślane, inwestycje, które nie wniosą nic do rozwoju społecznego, gospodarczego naszego miasta, natomiast nie inwestuje się w człowieka. Ja spotykam się, odkąd jestem radną Rady Miejskiej, z mieszkańcami, prowadzę z nimi dialog i wiem, że żeby nasze miasto było godne swoich mieszkańców, musi zainwestować w człowieka. I właśnie z taką propozycją inwestycji w człowieka, a nie w beton, będziemy będziemy wychodzili aktywniej niż do tej pory, aby przekonać mieszkańców, że warto. Zresztą osoby, z którymi ja rozmawiam w czasie moich spotkań, również są dużej wiary, wierzą, że uda nam się zmienić miasto, że trzeba zrobić wszystko, aby miasto pełniło służebną rolę wobec mieszkańców. Oni naprawdę na to zasługują. Łódź da się lubić. Łódź jest miastem, w którym młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają na okres studiów, chcą zostać, ale nie mają perspektyw. My musimy im dać z nową władzą po zmianie w nadchodzących wyborach samorządowych tak zwaną wędkę. Musimy ich zachęcić, aby oni chcieli zostać i budować swoją bezpieczną przyszłość w takich miastach jak Łódź, a nie w Londynie czy innych miastach poza granicami naszego kraju.
Tutaj pani przewodnicząca Joanna Kopcińska powiedziała bardzo ważne słowo o służbie, bo bardzo często samorządowcy zapominają o tym, że mają służyć. Zapominają o tym też, dla jasności, również politycy. I przecież Joanna Kopcińska nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale kiedy decydowaliśmy się na to, że będzie kandydowała na prezydenta Łodzi, to właśnie to, że ona chce, że Joanna Kopcińska chce służyć i ta autentyczność w jej działaniach i ta chęć służby, to przekonało nas do tego, że trzeba zrobić wszystko, żeby odpartyjnić Łódź, bo prezydentem miasta jest szefowa Platformy Obywatelskiej w Łodzi. I żeby więcej nie zdarzały się takie sytuacje, to na szczęście jest w prokuraturze, że zakupuje się drzewka na ulicę Piotrkowską za 150 tysięcy złotych, żeby takie sytuacje się nie zdarzały, tylko żeby prezydent miasta był bezpartyjnym gospodarzem. Dlatego zdecydowaliśmy się na Joannę Kopcińską i o tym powinniśmy pamiętać. Natomiast co się dzieje w Łodzi? W Łodzi jest ideologizowanie samorządu. To dzieje się też pewnie w innych samorządach, ale no jeżeli głównymi postulatami samorządu jest to, żeby było in vitro, żeby była edukacja seksualna w mieście, my z tym oczywiście walczyliśmy, ale i sprawa nawet trafiła do organów ścigania, z tego co pamiętam. Był konkurs rozpisany przez władze miasta na edukację seksualną i wygrała go ten konkurs organizacja związana z Kościołem Katolickim. I co się wtedy stało? Konkurs oczywiście został unieważniony, wygrała jakaś lewacka organizacja, później były te głosowania w sprawie in vitro. I tutaj nasze postępowanie było jasne, zarówno my, jak i Joanna Kopcińska byliśmy przeciwko temu, ale to oczywiście nie przeszkadza działaczom i związanym osobom z Platformą Obywatelską, żeby metodami Jerzego Urbana z PRL-u rozpowiadać gdzieś szeptanką, że my w tym maczaliśmy palce. Oczywiście tego publicznie nie powiedzą, bo wtedy zostaną pozwani do sądu, bo głosowania są takie, jakie były. Ale Łódź niestety, w Łodzi niestety, w wielu przypadkach są takie urbanowskie, PRL-owskie metody stosowane, że nie dość, że działają przeciwko samorządowi, nie dość, że ideologizują go, to jeszcze rozpuszczają informacje, że to nie oni, to jeszcze ktoś inny. To po prostu Urban mógłby się uczyć od platformerskich działaczy z Łodzi.
Ja tutaj wejdę w słowo posłowi Mastalerkowi, bo to jest właśnie ważne, żeby uzmysłowić naszym słuchaczom, że te samorządy, które powinny dbać o interesy mieszkańców danej gminy, bardzo często wykorzystują publiczne pieniądze na fanaberię aktualnej władzy. I to, że na przykład in vitro stało się problemem podniesionym przez środowiska lewackie, lewicowe, jakieś tam liberalne, ale tego liberalizmu właśnie antykościelnego, spowodowało, że bardzo trudno funkcjonująca, jeżeli chodzi o inwestycje, Częstochowa, spowodowała, że prezydent tego miasta jeden z pierwszych elementów wydawania publicznych pieniędzy chciał właśnie dać na przykład na in vitro. Warszawa, która ma różnego rodzaju problemy, w co wrzuca pieniądze? Wrzuca w kolejne odnawianie tęczy, której nikt na Placu Zbawiciela nie chce. Gdańsk, który jest strasznie zadłużony, postanowił sobie na skutek decyzji obecnego prezydenta miasta Pawła Adamowicza, wymyślił sobie kiedyś, że stworzy w centrum Gdańska, w najbardziej okazałym budynku reprezentacyjnym, w projekt, który nie będzie niczym innym, tylko Muzeum Homoseksualizmu. I tak te publiczne pieniądze są przeznaczane właśnie na tego typu bezeceństwa, ale jest to tak przedstawiane, aby te osoby, które słuchają o tym w lokalnych wiadomościach, słuchają o tym w ogólnopolskich mediach przychylnym tego typu inicjatywom, raczej zyskały poklask niż publiczne napiętnowanie. Pani radna Donata Sikora mówi o tym, że ten przykład idzie z góry. I my rzeczywiście obserwujemy to, że te taśmy prawdy, które skompromitowały ówczesny rząd Donalda Tuska w Polsce, nie pokazują niestety tego, co się dzieje w tych samorządach. Ale jakbyśmy spróbowali sobie zebrać różnego rodzaju informacje, to właśnie najwięcej nieprawidłowości, najwięcej zatrzymań ze strony różnego rodzaju służb dotyczy w tej chwili samorządowców. Ja już w Gdańsku się pogubiłem, ilu urzędników zostało zatrzymanych ze względu na różnego rodzaju korupcyjne sytuacje w moim mieście. Słyszeliśmy o tym, co dzieje się na Podkarpaciu. Słyszeliśmy o tym, co dzieje się w innych miastach. Mamy do czynienia z sytuacją taką, że tam, gdzie ta władza została umocniona na skutek albo prawie dziedziczenia, bo w wielu miastach jest tak, że jak jest prezydent tą funkcję stara się pełnić od przysłowiowej kołyski do wieku emerytalnego. No, prezydent Gdańska 16 lat na fotelu prezydenta, wcześniej wiele lat na funkcji przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Podobnie w Sopocie, podobnie w Gdyni, podobnie we Wrocławiu. Jest w stanie skupić wokół siebie pewną grupę ludzi, która będzie pilnowała, aby on tą kadencję po raz kolejny pełnił. Albo mamy do czynienia z sytuacją taką, że jest to funkcja, która jest bardzo mocno naznaczona właśnie ideologią obecnej władzy i gdzie aktualny premier rządu jest w stanie dofinansować czy poprowadzić tak kampanię wyborczą, w cudzysłowie, za pieniądze publiczne, aby wybory samorządowe na przykład były wygrane. No, słyszeliśmy o tym, jak też na tych taśmach prawdy, jak to na przykład jedna z większych, czy największa polska firma publiczna ma przygotować koncert, który spowoduje, że za olbrzymie oczywiście pieniądze, który spowoduje, że dzięki temu osoby, które na ten koncert przyjdą, będą bardziej skłonne głosować na kandydatów Platformy Obywatelskiej. I dlatego to, co dzisiaj może w tym programie brzmieć jako totalne potępienie Platformy Obywatelskiej czy osób, które w tej partii funkcjonują, to nie jest jakaś taka nasza fanaberia czy zacietrzewienie na zasadzie takiej, że akurat dzisiaj skupiliśmy się i uważamy, że jest to formacja szkodliwa, tylko chcemy za pomocą faktów przedstawić, że rzeczywiście jest to formacja, która nam szkodzi, bo jeżeli w ostatnich dniach jeden z senatorów Platformy Obywatelskiej chwali się publicznie na swoim blogu, że to dzięki niemu, dzięki jego inicjatywie, czyli dzięki inicjatywie Platformy Obywatelskiej, osoby, które są osobami starszymi powyżej 85 roku życia, są osobami chorymi, które potrzebują bardzo dużej pomocy, będą musiały płacić za lekarstwa, bo on taką poprawkę zastosował, no to mi przypomina po prostu nawet już nie tylko kpienie i drwinę ze społeczeństwa, tylko pokazuje taką butę, arogancję. My mamy dzisiaj władzę, my możemy zrobić wszystko. No, czym innym nie jest to, jak Platforma Obywatelska, razem oczywiście z Polskim Stronnictwem Ludowym, ale także z Ruchem Palikota, zagłosowała za podniesieniem wieku emerytalnego do 67 roku życia. To była dokładnie taka sama kpina. Nie ma pracy, wielu Polaków, zwłaszcza młodych, musi emigrować, ale ci chwalą się tym, że mają taką władzę, że są w stanie zrobić wszystko, nawet wbrew społeczeństwu.
A wiązaniu do słów pana...
Jednym zdaniem, jeżeli mogę, bo tu warto czasem powiedzieć i wymienić nazwisko, bo tu chodzi o senatora Jana Filipa Libickiego z Platformy Obywatelskiej, który chwalił się tym, że to on zabrał darmowe leki emerytom i rencistom, a I myślę, że warto Jana Filipa Libickiego rozliczyć przy urnach i pamiętać, że to był właśnie ten senator, który w bardzo ostry sposób atakował środowisko Radia Maryja, atakował ojca dyrektora. Ja pamiętam taką sytuację, gdzie radny Błażej Spychalski wyszedł z radia, kiedy miała być audycja z panem Libickim. On nie wiedział, że Libicki przyjdzie i powiedział po prostu na antenie, że z ludźmi, którzy atakują katolickie media, nie ma co siadać do stołu. I myślę, że trzeba taki bojkot stosować i trzeba też jasno mówić i nazywać rzeczy po imieniu. Ten senator nazywa się Jan Filip Libicki, sam się chwali, więc no, warto pamiętać i głosować i rozliczać.
W nawiązaniu do słów pana posła, jak mogę, posłużę się faktami o dwulicowości Platformy Obywatelskiej. W ostatnich dniach doszło w Łodzi do zwolnienia aktora, który odmówił czytania spektaklu Golgota Piknik. Dlaczego to świadczy o dwulicowości Platformy? Dlatego, że prezydent miasta właśnie z Platformy Obywatelskiej pozwala, aby, uwaga, w Teatrze Pinokio, w Teatrze dla Dzieci odbywało się czytanie spektaklu Golgota Piknik. Jeden z aktorów odmawia udziału w tymże przedstawieniu i zostaje przez dyrektora teatru, który podlega bezpośrednio prezydentowi z Platformy Obywatelskiej, zwolniony. Proszę państwa, Konstytucja, artykuł 32, ustęp 2 mówi o tym, że nikogo nie można karać za poglądy. Jak można zwolnić z pracy człowieka za jego poglądy? Prezydent miasta powinien nie tylko nie dopuszczać do takich sytuacji, ale przede wszystkim zapobiegać. A w naszym mieście wydarzyła się sytuacja kuriozalna. Prezydent zezwolił na taki spektakl, którego, jak pokazało, nie odbył się, czyli łodzianie nie chcieli. W Teatrze dla Dzieci to już jest no, poza wszelką dyskusją. A do zwolnienia aktora dochodzi również w teatrze, w instytucji kultury. W takiej instytucji, która powinna być świątynią kultury i sztuki.
No, dotyczy to także profesora Chazana. W momencie, kiedy mamy szpital samorządowy, podległy władzom samorządowym, to prezydent miasta, obojętnie czy to jest prezydent Gronkiewicz, Walc, czy jakikolwiek inny prezydent, powinien przede wszystkim kierować się sytuacją, jak pacjenci podchodzą do tej placówki, jak pacjenci podchodzą do ordynatora czy do dyrektora tego szpitala. Prawie żaden szpital w Warszawie nie cieszył się taką popularnością wśród kobiet w stanie błogosławionym, jak właśnie szpital, w którym dyrektorem był profesor Chazan. I na skutek prowokacji, to takiej prowokacji rzeczywiście, no, nie boję się tego powiedzieć, nastawionej właśnie na konkretne działanie przeciwko tej placówce, która broniła życia, dochodzi do sytuacji, kiedy nie liczy się to, że pacjentki chcą, aby tam mogły się leczyć właśnie u tej ekipy, u tego profesora, tylko wskutek decyzji politycznej osoby, która wielokrotnie udawała, że jest blisko poglądów, czy jest w jakiś sposób związana z Kościołem, następuje niejako w tym momencie zaprzestanie funkcjonowania w tym społeczeństwie katolickim i postanawia tego dyrektora zwolnić. I robi to wskutek jeszcze na tyle, bym powiedział, bezprawny, ponieważ wywalczyliśmy w Sejmie to, żeby jakakolwiek instytucja nie była prześladowana przez służby, które mają ją kontrolować. Miało być tak, że jest jedna kontrola, zakończy się, wchodzi kolejna kontrola. Do tego szpitala nagle wtargnęły właściwie wszystkie możliwe służby, żeby tylko i wyłącznie cokolwiek znaleźć, aby tego dyrektora pogrążyć, aby tą placówkę zamknąć. I oczywiście na skutek decyzji prezydent Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Walc, dochodzi do tego, że już następnego dnia po odwołaniu świetnego profesora dochodzi w tym szpitalu do czego? Do zamordowania pierwszego nienarodzonego dziecka. To są decyzje, za które także odpowiadają samorządowcy, więc to tak bardzo pokazuje, jak powinniśmy myśleć o naszym państwie właśnie zarazem i o władzy państwowej, o Sejmie, ale także o władzy samorządowej, bo to się wszystko wzajemnie przenika i nie można tego oddzielić.
Ale musimy też zwrócić uwagę na to, że jakby wrócić do sedna. Po co była reforma samorządowa stworzona? Reforma samorządowa dała określone zadania, dała określone przywileje ale ludzie do końca też przez to całe zamieszanie nie są świadomi tego, no, jaki wpływ mają w ogóle na te samorządy, bo przecież powstały powiaty, województwa, powiaty, gminy. I tutaj nie ma jakiejś nadrzędności. Każdy jest wyposażony w swoje instrumenty. Każdy spełnia określone zadanie dla określonego społeczeństwa, które się tam znajduje. I gdybyśmy na każdym etapie rozliczali tych radnych, tych włodarzy z tego, co robią, to nie byłoby takich sytuacji, a może tych sytuacji byłoby może trochę mniej. Dlatego, że nawet dzisiaj, jak rozmawiamy z mieszkańcami, to im się cały czas kojarzy, że jest wójt, nad wójtem jest starosta, a nad starostą jest wojewoda. A to nie tak jest. Nie tak jest, bo każdy z nich ma inne kompetencje. Oni się tylko mają nawzajem uzupełniać. I myślę, że właśnie ten kryzys władzy jest przez to, że w pewnym momencie władza, która sprawuje te swoje przywileje za długo, po prostu traci kontakt taki ze społeczeństwem, a społeczeństwo nie ma realnego wpływu na to, co się dzieje. A musimy wrócić do tego, żeby jednak każdego, nawet radnego na poziomie gminy, rozliczać z tego, że on jest jednak przedstawicielem władzy. Bo jeżeli my w ten sposób nie będziemy przemawiali do mieszkańców, że oni tutaj mają największe prawa, przecież oni się nie wypiszą z tej wspólnoty, nie ma takiej możliwości. Jeżeli oni będą może niekoniecznie sami, ale trzeba tworzyć takie instrumenty, które będą im pomagały. Żeby oni, teraz jak na przykład powstają budżety obywatelskie, to jest taka namiastka czegoś, tak jakby władza chciała zacząć rozmawiać z ludem, tak? Tak jakby to były zupełnie inne twory, tak? Pozwolimy wam coś zrealizować, coś, żebyście myśleli, że wy też macie realny wpływ na to środowisko, w którym jesteście. I część mieszkańców faktycznie bierze odpowiedzialność za to, co się w ich środowisku dzieje, ale jeżeli oni nie mają odrobiny sukcesów i nie pojawiają się takie możliwości, że oni też mogą mieć realny na coś wpływ i jest taka arogancja władzy, to naprawdę trudno mówić o samorządzie. Ten samorząd będzie dalej się betonował i nie będziemy mieli realnego wpływu na to, co się będzie działo.
Jest jeszcze jedna kwestia, jeżeli mogę. Samorząd, trzeba wytłumaczyć to telewidzom, to władza, która wykonuje, czyli prezydent, władza wykonawcza i rada miejska, która prezydenta kontroluje. Niestety również na przykładzie Łodzi, powiedziałam, widać to niestety jak w Soczewce, pan prezydent z Platformy Obywatelskiej nie pozwala radnym Rady Miejskiej wykonywać ustawowych obowiązków. Nie pozwala pracować komisjom, które kontrolują najważniejsze, bo najdroższe w mieście inwestycje. Tak było z komisją doraźną do spraw Nowego Centrum Łodzi, której byłam przewodniczącą. Ponieważ była to komisja doraźna, trzeba było po roku jej działalności przedłużyć pracę tej komisji. Pani prezydent zrobiła wszystko, żeby ta komisja nie pracowała. Dlaczego? Bo w tej komisji radni chcieli kontrolować prezydenta. Chcieli kontrolować, bo tam zarządza się, tam wydaje się, tam inwestuje się miliony złotych publicznych pieniędzy. Niestety Platforma Obywatelska takich działań nie rozumie. W jaki sposób działa? Nie pozwala się kontrolować, nie wyraża zgody, żeby radni kontrolowali, żeby komisja pracowała. No proszę Państwa, władza musi być transparentna. Dlatego powiedziałam na wstępie, że w samorządach jak w Soczewce widać stan państwa, bo to jest właśnie to. Nie będziecie mi patrzyli na ręce. A to jest tak, jak powiedziała pani radna. Obywatele każdego miasta, każdego powiatu mają prawo wiedzieć, na co wydawane są ich pieniądze, jak są wydawane i mają prawo na każdym etapie pytać, wiedzieć i być informowani. Niestety Platforma tego nie rozumie.
No ale też między innymi dlatego prezydent Zdanowska, szefowa Platformy Obywatelskiej w Łodzi, ma dziś zmniejszoną pensję. Radni zmniejszyli pensję prezydent Zdanowskiej między innymi za to, że nie raczyła przychodzić na posiedzenia Rady Miejskiej, odpowiadać na pytania, ale także popełniła wiele innych politycznych błędów, ale tak właśnie trzeba działać. Jeżeli prezydent jest tak butny jak szefowa Platformy w Łodzi pani Zdanowska, nie chce przychodzić na rady, nie chce odpowiadać, jeżeli blokowane są działania radnych, po prostu trzeba zmniejszyć pensję, trzeba złego prezydenta trzeba ukarać. Tak jak złego pracownika się karze, tak trzeba ukarać złego prezydenta, bo prezydent powinien sobie uświadomić, prezydent, wójt, burmistrz, oni powinni mieć świadomość, że oni służą ludziom, że to ludzie ich zatrudniają, że oni nie mają rządzić ludźmi, tylko mają ludziom służyć. A jeżeli robią to źle, jak pani Zdanowska z Platformy Obywatelskiej, to będą mieli obniżoną pensję, tak jak obniża się złemu pracownikowi. Zdanowska jest złym pracownikiem mieszkańców, ma obniżoną pensję. Jakieś 2-3 miesiące temu została jej obniżona pensja. A niestety, tak już szerzej patrząc na samorządy, to Platforma i PSL skrajnie upolityczniły polskie samorządy. Doszło do patologii w polskich samorządach. No, wyrazem tej patologii jest ta umowa podpisana ponad głowami samorządowców między wtedy prezesem PSL-u Pawlakiem, a szefem Platformy Tuskiem. Ta umowa zakładała, że we wszystkich 16 województwach będzie koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. To jest wypaczenie samorządu. Politycy w Warszawie decydują, gdzie, w jakim miejscu będzie koalicja. Od tego są samorządowcy.
A taką sytuację już mieliśmy w przeszłości.
Właśnie to była taka sytuacja. Owocem tego, że robi się koalicję wszystkich, byle tylko nie dopuścić Prawa i Sprawiedliwości do władzy, było Podkarpacie. Tam wygrało Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie wybory, ale ponad głowami lokalnych samorządowców zawarto umowę, że musi być koalicja PO-PSL, doszło do tego SLD. No i co z tego wyszedł? Wyszło z tego, jak to jest nazywane przez tabloidy, seks marszałek województwa podkarpackiego, pan Karapytan, oskarżony. Dwadzieścia kilka zarzutów, w tym zarzuty, oprócz korupcyjnych, zarzuty seksualne. To jest właśnie owoc tego, że ponad głowami samorządów robi się wszystko, żeby nie dopuścić Prawa i Sprawiedliwości do władzy. A gdzie jest dzisiaj pan marszałek Karapyta? No chodzi sobie po Rzeszowie, śmieje się ludziom w twarz, jeszcze grozi, że będzie pozywał, jeżeli będzie się mu przypominało, że ma zarzuty. No to jest niestety patologizacja samorządu.
A co się dzieje z osobami, które zostały złapane na przykład po pijanemu prowadzące rower, niekoniecznie jadące, siedzą w więzieniach? I to jest właśnie ten element, o którym mówiliśmy, że musimy patrzeć na państwo całościowo. Jeżeli widzimy, że samorządowcy, w tym przypadku samorządowiec mocno związany z koalicją PO-PSL na Podkarpaciu, ma przedstawione bardzo wysokie, bardzo mocne zarzuty i nie tylko, że chodzi, ale grozi tym, którzy próbują go oskarżać, czy mówią to, za co powinien odpowiadać, to jest pod ochroną. Inne osoby, które popełniły jakieś drobne wykroczenie albo raz w życiu się pomyliły i owszem, one chcą odpowiadać, chcą ponieść konsekwencje, są natychmiast sadzane do więzienia. Nie ma żadnej możliwości, aby z tego więzienia mogły wyjść z jakąkolwiek kaucją. To jest problem także tego, co mówiliśmy na samym początku. Są sędziowie, są prokuratorzy, którzy zrobią wszystko, co władza im, co im władza każe. I to jest główny problem funkcjonowania dzisiaj naszego państwa. Ale też oprócz tego dodam do tego, co powiedział pan poseł Mastalerek. Włodarze miasta są odpowiedzialni także za pewną wizję i za funkcjonowanie miasta w tej arenie publicznej. Jeżeli mamy sytuację taką, że prawie we wszystkich miastach, gdzie rządzi Platforma Obywatelska, mówię o dużych miastach, w samych centrach, na głównych ulicach, na starówkach powstają różnego rodzaju agencje towarzyskie. Agencje, które po prostu są nie tylko, że sieją zgorszenia, ale także naciągają zwłaszcza turystów zagranicznych na olbrzymie pieniądze. To znaczy, że ci włodarze na to w jakiś sposób przystają. Jeżeli we Wrocławiu dochodzi do sytuacji takiej, że nagle w jednym z barów sprzedających alkohol barmanki są zmuszane do tego, aby przebierać się za siostry zakonne, to gdzie jest prezydent miasta Wrocławia, który powinien zareagować, który powinien zrobić wszystko, aby Wrocław nie był kojarzony z tego typu obrażaniem, dyskryminacją sióstr, które na pewno nie życzą sobie, wbrew temu, co w jednym z wywiadów czytałem, że siostry zakonne nie mają nic przeciwko temu. Oczywiście jest to wielorzutne kłamstwo, a władze Wrocławia powinny się wstydzić, że tego typu placówka w tym Wrocławiu funkcjonuje. Z jakiego ugrupowania jest prezydent Wrocławia? Oczywiście z Platformy Obywatelskiej. Więc mnie to już przestaje dziwić, że tam, gdzie dochodzi do patologii z jednej strony, a z drugiej strony do elementów jawnie szydzących z Kościoła katolickiego albo z nauki Kościoła katolickiego, to jest właśnie Platforma Obywatelska.
W międzyczasie już państwo widzą na swoich ekranach numery telefonów. Zapraszamy do tego, aby się włączyć w nasze rozmowy niedokończone. I pytanie o odpowiedzialność władzy. Tutaj padły te słowa, że człowiek, który gdzieś po pijanemu prowadzi rower, odpowiedzialnie staje przed sądem, często jest skazany i taka kara jest mu wymierzona. Natomiast tam, gdzie są bardzo duże przekręty, tam, gdzie dzieje się dużo niedobrych rzeczy, to już zostały wymienione, no nic sobie, jakoś nikt za bardzo z tego nie robi.
Ustawa o samorządzie też jest tak skonstruowana, że te osoby, które są wyłonione w wyborach bezpośrednich, no nie mogą być z artykułu na przykład 52, że odwołane ze stanowiska, musi być referendum, albo mogą same zrezygnować z mandatu. Jest trudno później pozbyć się takiego wójta czy takiego starosty, który źle się zachowuje się nagannie, niemoralnie, albo na przykład wraca z podróży służbowej samochodem pod wpływem alkoholu i jeszcze przekracza prędkość. Nie można, on sam nie zrezygnuje. Jest chroniony przez, no ustawa nie dopuszcza tego, że jak pijany na przykład przyjdzie pracownik do pracy, to my mamy podstawę do tego, żeby go zwolnić. I z tego też się korzysta, bo to jest taki przywilej władzy. Referenda sami widzimy, że są bardzo trudne, praktycznie są niemożliwe. Nawet jeżeli mieszkańcy są niezadowoleni z włodarzy, to bardzo trudno coś zmienić w trakcie trwania kadencji. I to daje też taką pewną otoczkę i władza się czuje bezkarna i my nie mamy też możliwości na to, że możemy teraz rozmawiać, możemy rozmawiać z ludźmi, że trzeba tę władzę rozliczać, ale jeżeli nie będzie takiego przykładu, że faktycznie ktoś będzie ponosił odpowiedzialność za to, co robi, tak do końca, to niestety ludzie w to nie uwierzą.
Zaraz wrócimy do tej rozmowy. Już mamy telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże. Ja testuję z tym programu wszystkim, można powiedzieć.
Przepraszam pana, mamy bardzo kiepski odbiór. Czy mógłby pan coś zrobić z tym zasięgiem, albo tak, żebyśmy rozumieli, bo na razie nic nie rozumiemy. Halo?
Dzwonię z Inocowia.
Tak?
I właśnie tak krytykuję się programu wszystkim i ja się nie mogę dziwić, po prostu no dziwię się normalnie, że tak długo ta władza jest przy tego, przy przedwczesnych wyborów nie można zrobić, ten naród nie może się ruszyć, bo to afera za aferą, mnie to już dobija.
Mm-hmm. Bardzo dziękuję panie Włodzimierzu.
Ja bym chciał przypomnieć, że po referendum warszawskim była nowelizacja ustawy o referendum lokalnym. To była nowelizacja na wniosek prezydenta Komorowskiego i dziś, przy dziś istniejących przepisach, jest praktycznie niemożliwe odwołanie jakiegokolwiek prezydenta, burmistrza czy wójta. Bo o ile było to możliwe przy poprzedniej ustawie, wtedy prawie udało się odwołać skompromitowaną prezydent Warszawy panią Gronkiewicz-Waltz. No, gdyby wtedy się udało odwołać, myślę, że dziś nie byłoby sprawy profesora Chazana. To znaczy nie byłby on odwołany. Wtedy prawie się tą skompromitowaną panią udało odwołać i gdyby się udało, to dziś profesor Chazan byłby dalej dyrektorem. A po tej nowelizacji, którą do Sejmu wniósł pan Komorowski, niemożliwe jest odwołanie prezydenta. To jest praktycznie niemożliwe. Prezydent, burmistrz i wójt są nie do odwołania w myśl nowych przepisów.
Czyli trzeba się wziąć tak za siebie i pójść na wybory i
przede wszystkim będzie zmienić tą ustawę. No nie może być tak, że ktoś nawet trafi do więzienia i z więzienia będzie sprawował swój urząd, bo będzie nie do odwołania, bo te progi, ile osób powinno pójść do referendum, tak podwyższono, że to jest no w polskich warunkach niemożliwe. I dojdzie do patologicznej sytuacji prędzej czy później, że prezydent, burmistrz lub wójt trafi do więzienia i nie będzie mógł być odwołany, bo sam się nie poda do dymisji, ponieważ pan Komorowski przyniósł do Sejmu taką ustawę, tak zwiększającą progi pójścia do referendum, że będzie to niemożliwe. Tylko żeby jeszcze dla jasności, bo przynajmniej żebym ja był dobrze zrozumiany. Ja uważam samorząd i tą reformę za bardzo potrzebną. Samorząd jest czymś potrzebnym, jest czymś wspaniałym i często służy Polakom, służy swoim małym ojczyznom. Ale niestety duża część samorządów została po prostu upolityczniona przez partię, która od 7 lat zawłaszcza państwo. I kiedy ktoś się pyta, co robić, tak, to nie trzeba zmieniać ustaw. bo ustawy są dobre, można je korygować. Trzeba zmienić ludzi, bo jeżeli coś zawodzi, to zawodzi czynnik ludzki. Te samorządy, instytucje państwowe nie zostały upolitycznione przez kosmitów. One zostały upolitycznione przez Platformę Obywatelską i PSL. Na to wszystko pozwala Donald Tusk. I co zmieniać? Zmieniać ludzi.
Ale czy na przykład, jeżeli będzie taka sytuacja, że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory parlamentarne, będzie mieć swojego prezydenta i wygra wybory samorządowe, czy nie będzie dokładnie taka sama sytuacja? Ktoś może zadać takie pytanie.
Znaczy, my mówimy od samego początku, że przeciwstawiamy się temu, co jest największą patologią dzisiaj, czyli bezkadencyjności prezydentów, burmistrzów i wójtów. Może być ktoś w danej partii politycznej, ale jeżeli jest jedną lub dwie kadencje, to on wie doskonale, że po zakończeniu swojej kadencji będzie dokładnie rozliczony. Natomiast jeżeli ma zagwarantowane przez swoją partię polityczną, że on może być tym prezydentem lat 16 albo 20 albo 30, to on wie, że nic złego mu się nie stanie, bo on w stanie sobie skupić właściwie poparcie, jest w stanie tak przygotować swój sztab wyborczy, przygotować także swój elektorat, że stworzy przekonanie, że właściwie nie ma sensu, aby go odwoływać. A to, co jest najbardziej w tej chwili, wydaje mi się, bijące w Platformę Obywatelską, o której tak dużo dzisiaj mówimy, że Platforma Obywatelska dzisiaj bezczelnie mówi nawet jednoznacznie o tym, że jeżeli ma swoich prezydentów obecnie właśnie od kilkunastu lat, to mimo tego, że na przykład ciążą na nich zarzuty, czy że jest prowadzone śledztwo, no tak to dotyczy chociażby i Sopotu, i Gdańska, Platforma Obywatelska oficjalnie te osoby powołuje po raz kolejny, nominuje na funkcję tych prezydentów tych miast, nie patrząc o tym, że kiedyś mówiła, że po dwóch kadencjach dosyć, o tym już zapomniała, ale także zapominając o tym, że ma zarzuty, czy że jest prowadzone śledztwo, nadal udziela rekomendacji, czyli pokazuje jednoznacznie, tym ludziom nie może się stać nic złego. Na tych ludzi stawiamy i bez względu na wszystko to mają być wybrane ponownie osoby, ponieważ są w naszym układzie i temu układowi służą.
Jedną rzecz chcę tylko powiedzieć, że to upolitycznienie wygląda w tej chwili w samorządzie tak, że prezydent z Platformy Obywatelskiej powołuje współpracowników. Nie według tego, czy ktoś jest fachowcem, czy spełnia określone wymagania, żeby na danym stanowisku podjąć się bardzo ważnych zadań, tylko powołuje z klucza partyjnego. I plagą samorządów jest to, że miastem nie zarządzają fachowcy, tylko koledzy z partii politycznej rządzącego prezydenta, w tym przypadku Platformy Obywatelskiej, a niestety efekty ich rządów widzimy, jak wyglądają. Te kwoty, które przywołałam na wstępie, niestety świadczą o tym, że najwyższy czas za te niecałe 4 miesiące odsunąć tych ludzi, którzy nie znają się na samorządzie. Włodarz miasta nie może uchylać się od odpowiedzialności za stan swojego miasta. On jest wyposażony w odpowiednie prerogatywy, aby władzę sprawować. Prezydent miasta nie może tłumaczyć się, że nie może czegoś wykonać. My mu pokażemy, że może i trzeba wykonać, tylko żeby to zrobić, trzeba być fachowcem, trzeba słuchać głosu ekspertów, a nie kolegów z klucza politycznego, bo to zawsze się źle skończy. Ja mam wrażenie, że społeczeństwo ma już dosyć takich nieudolnych rządów i ma dosyć tego, że nie słucha się obywateli, nie słucha się mieszkańców. Można te przykłady mnożyć, ja dam tylko jeden. Budujemy wielką, nikomu niepotrzebną trasę WZ w centrum miasta za prawie 900 milionów, która nie wniesie nic w rozwój społeczny i gospodarczy naszego miasta. Od wielu lat mieszkańcy Wielkiego Osiedla Widzew walczą o bezpieczne przejście na terenie swojego osiedla. Przy okazji budowy trasy WZ, jak z kapelusza pani prezydent z Platformy Obywatelskiej wyciąga im, będziecie mieli przejście. Ale nie przejście, o które od lat walczą mieszkańcy, tylko wybuduje wam wiadukt. Moje miasto jest zadłużone bardzo. Nie stać go na to, aby budować kolejne nikomu niepotrzebne wiadukty, a wręcz naruszające spokój ludzi, bo te wiadukty spowodują to, że ruch będzie wyniesiony na wyższy poziom i będzie hałas. Mieszkańcy mówią nie. Prezydent z Platformy tego nie słyszy. Robi to, co chce. Mieszkańcy, mam wrażenie, dojrzeli już do tego, że chcą zmiany, bo chcą być wysłuchani.
Mamy telefon. Bardzo proszę. Halo? Jesteśmy na antenie. Halo?
Jestem już słyszana?
Tak, już jest pani słyszana. Jak
Szczęść pani Boże, Maria z Gdyni. Podziwiam mądrość państwa w studiu, ale chciałam tutaj taką jedną gorzką uwagę zrobić. Przecież żadna z partii dotychczasowych, łącznie z PiS-em, jakoś nie złożyła do Sejmu ustawy, wniosku o to, żeby przegłosować ustawę, która by ograniczała ilość kadencji do na przykład 2 4-letnich albo 1 6-letniej. Wręcz na odwrót. Odnoszę wrażenie, że każda partia ma swoich faworytów, prezydentów miast. No prezydent naszego miasta jest już 4. kadencję. Zanosi się na to, że na pewno, prawdopodobnie na pewno zostanie na 5. kadencję. I gdyby Gdynianie mieli trochę poczucia humoru, to by urządzili mu koronację na cesarza Gdyni.
Dziękujemy pani Mario.
Ja chciałem odpowiedzieć ojcu na wcześniejsze pytanie, bo ojciec postawił bardzo ważną kwestię. Zapytał się ojciec, czy jeżeli rządziłoby Prawo i Sprawiedliwość, to byłoby inaczej, czy nie. Tu nie ma co teoretyzować, bo my już przecież 2 lata rządziliśmy w latach 2005 i 2007 i nie ma co się oszukiwać. Ludzie w polityce nie są święci. W każdym środowisku zdarzą się jakieś patologie. Tylko tak się akurat składało, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy jakaś patologia incydentalnie się zdarzyła, na przykład korupcja, to była przez premiera Kaczyńskiego wypalana żelazem. Nie było na to zgody i to odróżniało Prawo i Sprawiedliwość i odróżniało od Donalda Tuska. On aferę hazardową, aferę i wszystkie inne zamiata pod dywan, a pan premier Jarosław Kaczyński korupcję wypalał żelazem. Też nie ma się co oszukiwać. No w każdym środowisku trafią się czarne owce, tylko tak się akurat zdarza, że w Platformie jakby jakoś tych czarnych owiec tak więcej, bardziej czarno. Ja znam i Andrzeja Jaworskiego i Joannę Kopcicką i mogę powiedzieć, że jeżeli Andrzej zostanie prezydentem Gdańska, Joanna Łodzi, na pewno jestem pewien, że tak działać nie będą.
Zanim odpowiemy na następne pytanie, już witamy na antenie ojca dyrektora.
Niech będzie posłany Jezus Maria Przedziewica. Pozdrawiam ojca i gości serdecznie na pewno naszych słuchaczy, bardzo, bardzo gorąco. Otóż ja mam takie, no jasne to, co pan poseł Mastalerek mówi, w każdej grupie mogą być różni ludzie i zdarzają się. Tylko z tym, że trzeba powiedzieć, ilu jest takich ludzi, prawda, jaki procent. I tu trzeba to widzieć, to bardzo jasne jest. Takiej korupcji, jak w tej chwili, to chyba... Nie wiem, czy za komunistów było. Nie wiem. Tam to były inne rządy i wiadomo, to był terror. Ale takiej bezczelności nie było, jeżeli to było krycie tych wszystkich spraw jakoś. Może mamy też krótszą pamięć. Już nie mówię o tym, tam były inne straszne rzeczy i to nie ulega wątpliwości. Oby nigdy nie powróciły te wszystkie zabójstwa, morderstwa, prześladowania siłowe i tak dalej. Ale teraz co jest, no to już szkoda nawet mówić. Chociażby to kpienie sobie z człowieka. Człowiek starszy, chory, może często bezradny, potrzebujący pomocy i jemu się odbiera leki. To jest, nie wiem jak to nazwać, to w cywilizowanym świecie jest niedopuszczalne. Poznań leży bardzo blisko granicy niemieckiej. Można zobaczyć, jak tam się ludzi leczy. I z ludzi starszych, ludzi niepełnosprawnych. A u nas odbiera się to co się stało teraz, to co zrobił Senat i odebrał leki tym ludziom, którzy mają bardzo małe renty czy emerytury, te darmowe leki, to się wpisuje w eksterminację narodu. Zresztą całość, prawda, całość służby zdrowia, już szkoda mówić. W każdym razie tutaj to, co widzę, to jest straszna rzecz, co się dzieje. I tylko no szkoda, że tak ludzie postępują. Dlatego bym pani, która chyba z Gdańska czy z Gdyni, w każdym razie mówiła, że potrzeba ludzi kompetentnych i no, fachowców, ja bym powiedział jeszcze, potrzeba ludzi sumienia. I to wszędzie w tej chwili. Wszędzie. Bo to brak sumienia, to kręcenie, to oszukiwanie jeden drugiego, to się bardzo rozszerza na cały naród. Mówi się, że żeby poprawić sytuację danego narodu, trzeba przynajmniej przez 7 pokoleń już od dziecka, od szkoły wychowywać ludzi. Przez 7 pokoleń. Ale popsuć jest bardzo łatwo. I to jest dramat Polski. To jest dramat Polski. My musimy nad tym pracować. Również nad tym, żeby prowadzić dialog w jakimś na argumenty, żebyśmy widząc to zło, nie pałali jakimś, powiedziałbym, złością do drugiego. No tu trzeba, my chrześcijanie wiemy, kogo mamy naśladować. Jakby postępował w tej sytuacji Pan Jezus, jak On nas uczy. I On mówi bardzo jasno, jak było potrzeba, to i wziął bicza i tam w świątyni powypędzał tych kupczących. Ale ci, którzy mieli gołębie, nie porozwalał im tych wszystkich klatek, tylko powiedział, zabierzcie to stąd. I tak dalej. Także ja tylko i mówił bardzo jasno. Mówił bardzo jasno. Gdy trzeba było pocieszał, gdy trzeba było, mówił groby pobielane, plemię żmijowe, też mówił, ale mówił merytorycznie i tego i dawał szansę ludziom. To jest to. Ja bym jeszcze jedno, co do tych prezydentów, że koniecznie kadencyjność. Ja z praktyki, nawet w Toruniu jak patrzę, jak rządziła prawica, czy AWS, czy inni, porównuję sobie i rządzi, nie wiem jakie to ugrupowanie, ale prezydent, to widzę ile się tu robi, ile rzeczy zrobiono. Jest jakieś, powiedziałbym, podejście bardzo praktyczne, żeby miasto się rozwijało i tak. Nawet my z prezydentem, jeżeli coś budujemy, czy jak, to możemy rozmawiać, nie jesteśmy jakoś uprzywilejowani, ale normalnie można wszystko w urzędzie załatwić, kulturalnie, oczywiście z terminami, bardzo merytorycznie wszystko, trzeba dokładnie wszystko i tak dalej. I to jest normalne, ale przedtem, ile było kręcenia, to nie. Także ja nie wiem. To muszą być ludzie absolutnie, którzy chcą służyć. Ludzie, którzy chcą służyć, nie sami siebie windować. To muszą być ludzie, którzy mają sumienia i oczywiście rozum. Muszą się znać na rzecz. Ale nie takie gracze i jeden drugiego. No oby jak najmniej graczy. Jakkolwiek każdy człowiek jest pewno podległy pokusie i w przeróżnym musi się bronić. Przez tę ziemię idziemy i doskonalimy się do nieba, także w tych zachowaniach. Polityka to jest służba człowiekowi. Polityka to jest realizowanie przykazania miłości bliźniego, jak powiedział papież Franciszek, który przed chwilą leciał przez Polskę do Korei, tak, mówi, papież Franciszek mówi, że polityka to jest najwyższy stopień realizacji przykazania miłości bliźniego i tego musimy się uczyć, a nie jakieś, to jest to, co jest w Polsce, to jest coś dramatycznego. Coś dramatycznego, ale tylko uczyć się, żeby być, znać sprawy, być dobrym w każdej dziedzinie, ale i sumienia prawa. Tego bym życzył wszystkim. Wtedy wyjdziemy. Inaczej to pogrążymy się jeszcze bardziej. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy również serdecznie. Pozdrawiamy.
No myślę, że w takiej atmosferze będziemy musieli wejść do ludzi i próbować im powiedzieć, że może nie będzie inaczej, ale może nie będzie lepiej od razu, ale może chociaż trochę inaczej, większa część społeczeństwa może też będzie miała możliwość decydowania o tym, co się będzie działo w tych samorządach. My wiemy, samorządy mają duże problemy, są problemy z Janosikowym, są problemy z zadaniami, którymi są obciążone samorządy, a za tymi nie idą pieniądze budżetowe. Nie wszystkie samorządy sobie z tym radzą, ale na pewno jest problem z kryzysem demograficznym, jest problem, zgłaszają osoby właśnie starsze, samotne, potrzebujące. Na to zawsze brakuje pieniędzy i na to bardzo szczególnie teraz w takim okresie, kiedy ci ludzie, odbiera im się pewne instrumenty, trzeba zwrócić uwagę na to, że to społeczeństwo się będzie starzeło i będziemy musieli zwrócić uwagę właśnie na to, że nie tylko zająć się młodzieżą, tak jak się zawsze mówi, bo młodzież to jest nasza przyszłość, ale niestety, ale tych ludzi starszych przybywa i samorządy będą musiały też się z tym uporać. Na to też trzeba będzie znaleźć środki. To nie będą tylko ścieżki rowerowe, to nie będą tylko drogi, bo i na to już teraz też pieniędzy z Unii nie będzie, ale trzeba pomyśleć o tym, że skoro jest kryzys, nie ma małych dzieci, to może te szkoły przeznaczyć później właśnie na jakieś domy opieki, domy dziennego pobytu, żebyśmy też nie mieli problemu za chwilę z osobami starszymi. Dużo osób niepełnosprawnych zgłasza swoje problemy. Mają problem w urzędach z załatwianiem spraw, w mieście z poruszaniem się. Więc naprawdę ogrom pracy przed nami. Chcielibyśmy tutaj zachęcić do tej pracy takich ludzi, którzy faktycznie z jakąś wizją patrzą w przyszłość, że mają jakieś przemyślenia, chcieliby coś zmienić, ale dotychczas nie mogli, bo nie mogli się przez ten mur przebić. Myślę, że teraz jeszcze pojawiła się taka szansa, bo w wielu gminach są okręgi jednomandatowe, więc to też daje możliwość startu w tych wyborach samorządowych ludziom, którzy mają pewien kapitał i dotychczas nie mogli go wykorzystać, więc my będziemy się też do tych ludzi zwracali. Natomiast od tego będzie zależał sukces, jak ludzie się włączą, jak będą próbowali tą władzę obecną rozliczyć z tego, co jest, a na ile uwierzą w to, co my byśmy chcieli zrobić, co byśmy chcieli zaproponować i jak ich włączyć.
Ja muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo mówimy o tym, że odebrano pieniądze na leki dla osób starszych, ale za chwilę rozpoczyna się nowy rok szkolny. Problem dla wielu rodziców, dla rodzin wielodzietnych, dla osób z niskimi dochodami, dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. A ja przyglądałam się w ostatnim czasie i apelowałam do władzy wykonawczej w moim mieście, zwracałam się również bezpośrednio do osób zainteresowanych, czyli właśnie tych rodziców, chociażby rodzin wielodzietnych, z informacją taką, że nasz rząd każdego roku przeznacza środki finansowe na dofinansowanie wyprawek szkolnych. I proszę sobie wyobrazić, że zarówno w 2013 roku, jak i w 2012 roku około 20 milionów złotych nie wykorzystano, wróciły do budżetu. Czy to znaczy, że nie było potrzeb w naszym społeczeństwie? Były. Tylko była tak niska informacja, że z tą informacją nie docierano do rodzin, które na taką pomoc oczekiwały i oczekują. Stąd pozwolę sobie dzisiaj zaapelować do rodziców, aby pytali. Jest w każdym mieście rzecznik praw rodziców. Tam można szczegółowo dowiedzieć się, jak o takie dofinansowanie do wyprawek szkolnych, do podręczników ubiegać się. A to jest bardzo ważne, bo ja nie wierzę w to, że 20 milionów wraca każdego roku do budżetu, bo nie ma potrzeb. Te potrzeby są i wszyscy je widzą. To, co powiedziała pani radna, jest niesamowicie istotne. Ja również żyję nadzieją i wiarą, że za parę miesięcy uda nam się oprócz stworzenia takich zarządów ekspertów, osób, które w danej dziedzinie są specjalistami i zajmą się właściwie wydawaniem publicznych pieniędzy, to wierzę, że będzie coraz więcej ludzi uczciwych, bo to jest niezmiernie ważne w takich naszych relacjach międzyludzkich. I widzę, że dochodzą do głosu osoby, które chcą w sposób aktywny dać sprzeciw temu, jak teraz traktuje się obywateli, jak się traktuje mieszkańców. I z tą wiarą pozostaje, że uda nam się w kręgu ludzi uczciwych zbudować nowy wizerunek samorządów.
Powiedziała Pani o roku szkolnym, już niedługo rozpoczynającym się, no ale przecież jest akcja związana z elementarzem. No, darmowy podręcznik.
I to jest jeden z tych elementów, które pokazuje, jak to, o czym ojciec dyrektor mówił, że władza powinna być przyzwoita, jak tej przyzwoitości brakuje, bo to, co pani przewodnicząca mówiła, że są pieniądze w budżecie na pomoce szkolne, na te wyprawki szkolne, nikt o tym albo mało kto o tym wie. Platforma Obywatelska robi sobie akcję Zbieramy zeszyty dla dzieci. Tak jakby Platforma nie rządziła i nie była za to odpowiedzialna, żeby właśnie, jeżeli ma już tą tubę, to powinna ogłosić. Są pieniądze w budżecie, osoby mogą się zgłaszać tutaj i tutaj i te przyrządy, te wyprawki się tym dzieciom należą. Ale z drugiej strony, kiedy jest możliwość popsuć coś w polskiej rodzinie, to się wymyśla jeden darmowy podręcznik, który ma z jednej strony zapewnić przychylność w stosunku do obywateli, że państwo coś zdaje za darmo, ale z drugiej strony widzimy, jak to coś, co ma być dostarczone za darmo, ma od razu popsuć to, co do tej pory dobrze, czy w miarę dobrze funkcjonowało. Bo jeżeli będzie jeden podręcznik, to w tym podręczniku będzie to, co władza obecna chce. Już mieliśmy przykład, jak próbowano cenzurować Boże Narodzenie, jak próbowano wprowadzić do podręcznika jakieś święta zimowe, ferie zimowe, czyli to, o czym ostrzegaliśmy także w Radiu Maryja chyba bodajże 2 lata temu, stało się rzeczywistością. I takich elementów będzie dosyć dużo. To nauczyciele mówią, nauczyciele, którzy są specjalistami, że ten darmowy podręcznik jest, no za przeproszeniem, głupkowaty i on zamiast dzieci uczyć, to on właściwie będzie ich tylko uczył czytania tak naprawdę. Jeżeli eksperci to mówią, to każdy, kto jest przyzwoity w polityce, powinien się wycofać z błędów i cokolwiek naprawić, ale widzimy, że ta władza nie jest przyzwoita i ta władza wycofać się z tego nie będzie chciała. I jeszcze jedno zdanie do tego, co mówił kolega Mastalerek przed wejściem ojca dyrektora. Tej przyzwoitości także brakuje w takich, wydawałoby się, najbardziej oczywistych elementach. Ja czasami zastanawiam się, jak jadę z południa na północ czy z północy na południe, kiedy w Polsce będą w końcu te Euro 2012. Bo rząd Donalda Tuska zapewniał, że jak będzie Euro 2012, to pojedziemy autostradą z Gdańska w górę, z zachodu na wschód. I dzisiaj nawet, jeżeli bym chciał tą autostradą przejechać się, to oczywiście się nią nie przejadę, bo jej nie ma, więc może Euro 2012 jeszcze się nie odbyło, ale kiedy dojeżdżamy do Łodzi, to zaczyna się koszmar. Bo nie wiem, czy rząd Donalda Tuska w ogóle planuje jakąkolwiek obwodnicę Łodzi. Natomiast co z tego, że część obywateli doprowadza do szału, otwierając autostrady za nasze pieniądze, także za ojca pieniądze, dla tych, którzy są szczęściarzami i mogą akurat A1 się chwilę przejechać, ale tych, którzy jadą A2 czy A4, no to już ich tutaj ta wspaniałomyślność premiera Donalda Tuska nie dotyczy. Natomiast w momencie, kiedy wszyscy wjeżdżają do Łodzi, no to już widzimy po prostu, że każdy musi te swoje godziny odstać, żeby przez Łódź, która powinna się z czymś przyjemnym kojarzyć, no w tym momencie się nie kojarzy, bo to jest kolejna właśnie nieprzyzwoitość tej ekipy rządu Donalda Tuska. Nie tylko, że nie przeprosili, że nie spełnili obietnic, nie tylko nie wytłumaczyli się, kiedy mogą to poprawić, to po prostu już o tym zapomnieli, udają, że już problemu nie ma.
O autostradach to można by oddzielne ze 3 albo 4 rozmowy niedokończone zrobić, no bo wszyscy widzieliśmy, autostrady, jak gigantyczne środki publiczne, również z Unii Europejskiej, poszły na autostrady, a autostrad jak nie było, tak nie ma, do tego jest fala bankructw polskich firm, które budowały te autostrady. W Hiszpanii, kiedy były budowane autostrady, kiedy Unia Europejska przeznaczyła pewne pieniądze na dofinansowanie, zbudowano kilka dużych koncernów, które dziś startują w przetargach w innych państwach. Zbudowano hiszpańskie koncerny, a u nas ani autostrad nie ma, a jeszcze firmy, które je budowały, polskie firmy, które były podwykonawcami albo podwykonawcami podwykonawców, albo podwykonawcami podwykonawców podwykonawców, no bo iluś tam cwaniaków przecież musiało na tych autostradach zarobić, to te firmy pobankrutowały, a w sprawie A2, to ja przypominam, że to chyba był rekord świata, dlatego że żeby otworzyć autostradę A2 przed Euro 2012, to Sejm na wniosek rządu musiał przyjąć specjalną ustawę, tak zwaną o przejezdności autostrady, bo ona nie była gotowa, więc trzeba było ustawą zezwolić na to, żeby po niegotowej autostradzie można było jeździć. I od razu po Euro 2012 tą autostradę oczywiście, może nie całkowicie zamknięto, ale ograniczono ruch i wprowadzono tam ograniczenia prędkości. I siedziałem z jedną z posłanek w jednym ze studiów telewizji, no i mówię, że dopiero skończyło się Euro 2012, a wy już zamknęliście tą autostradę, jest ograniczenie 40 na godzinę. Właśnie przyjechałem z Łodzi. Na to ta pani z Platformy odpowiedziała mi: i proszę bardzo, jechał pan 40 na godzinę po autostradzie. Niech pan się cieszy, bo pan zdrowo dojechał. No to jest cała Platforma Obywatelska.
Widzimy, jaki jest stan Polski, widzimy, jaki jest stan właśnie i samorządów. Trochę tych rzeczy wybrzmiało w tym programie, wiemy. Mamy jakoś świadomość, że jeszcze można by było wiele różnych przykładów przytaczać, ale to jest też informacja do tego, aby, jak to się mówi, zakasać rękawy i wziąć się do roboty, czyli takich ludzi wybierać, którzy rzeczywiście będą służyli tym samorządom, no tych mniejszych formacjach, ale też w Polsce, bo z małych rzeczy robi się wielkie rzeczy. Dlatego już na koniec bardzo dziękuję Państwu za odwiedziny nas w studio telewizji Trwam. Dziękuję Państwu zebranym przed telewizorami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.